Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. W ubiegłym tygodniu wzięliśmy naszych słuchaczy i słuchaczki, po prostu rozpięliśmy między Niderlandami a Wschodem takie linie komunikacyjne, no, szeroko rozumiane.
Czy pan, drogi panie Pawle, chciałby, żeby nas KLM zaczął chyba sponsorować, bo tak pan o liniach... Lataniu, my głównie jak to latający helonder, pływamy.
Ci, którzy nas słuchali tydzień temu, wiedzą, że musielibyśmy jeszcze jakiś patent znaleźć na włożenie tych wszystkich obrazów, o których rozmawialiśmy. No.
To tak, właśnie, że... jesteśmy handlarzami sztuki, marszandami. I tu, i dzisiejszy nasz odcinek, pozostaniemy jeszcze w galeriach, ale pokażemy wam też wybitnych malarzy flamandzkich, czyli z Niderlandów Południowych, którzy malowali też Polaków i Rusinów na koniach, jak to wypada. Ubierali różnych ludzi w stroje polskie, jako wschodnie. Ale dzisiaj zobaczycie też, że zdarzało się to w drugą stronę. Że kogoś, tak powiedzmy, wschodniaka przebrano za Holendra. No to jak Niderlandy Południowe, no to wiadomo, że muszą być Habsburgowie, a jak oni, to Wazowie, to wszystko wam wytłumaczymy. No i Gdańsk, musi być oczywiście Gdańsk.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No więc troszeczkę uporządkujmy geografię. Pamiętacie, opowiadaliśmy, że Niderlandy w wyniku wojny 80-letniej podzieliły się i mamy dzisiaj Królestwo Niderlandów, które nazywamy Holandią, i tą część, która jest na południu, Niderlandy Południowe, katolickie, tak, które były pod panowaniem Habsburgów hiszpańskich, potem austriackich, i to jest dzisiejsza w bardzo dużym stopniu, tak, te granice, Belgia. No i tutaj kluczowym miastem jest Antwerpia, która przed Amsterdamem to było zdecydowanie najważniejsze miasto w Niderlandach i jedno z najważniejszych w Europie, jeśli chodzi o rozwój handlu, sztukę i tak dalej, ale chociaż zostało zmasakrowane przez Hiszpanów i bardzo wielu mieszkańców uciekło do Amsterdamu i przyczyniło się do rozwoju Amsterdamu, to jak zobaczycie, no w XVII wieku przeżyło, można powiedzieć, nie aż złoty, ale srebrny wiek, na pewno odrodziło się. I z Antwerpii pochodzi oczywiście Peter Paul Rubens, który no, jest w Polsce bardziej rozpoznawalny, bo się mówi o Rubensowych kształtach, tak? Czyli, że ktoś jest taki trochę pulchniejszy. On się sam urodził w Ziegen w Niemczech, ale rodzina uciekła po prostu z Antwerpii. No takie były czasy, właśnie ta wojna z Hiszpanami. Więc bezdyskusyjnie jeden z największych malarzy epoki baroku, katolik, i wyruszył do Italii. I tam pracował między innymi w Mantui, na dworze książąt Gonzagów, Rzym, potem Hiszpania, Wenecja, Genua, czyli jakbyśmy sprawdzili na mapie, no to się okaże, że bardziej w młodości uczył, podróżował się, malował w basenie Morza Śródziemnego, a nie tam, gdzie jest Antwerpia, jak spojrzymy na mapę znowu, Morze Północne. Jaki jest jego związek z nami? Po pierwsze, przybywa w 1321 roku do Niderlandów Hiszpańskich poseł króla Zygmunta III Wazy, arcykatolickiego. Jak zobaczycie, Wazowie lubili Habsburżanki i się z nimi żenili na potęgę. No i oczywiście po to, żeby zbierać fundusze na wojnę z osmańską Turcją. Więc kierunek Hiszpania Habsburgowie jest co najmniej słuszny, najdelikatniej mówiąc. Natomiast zamiast pieniędzy wrócił z obrazem Rubensa. No, który był bardzo cenny, ale myślę, że to nie jest wystarczające środki. Oczywiście obiecano mu, tak, zbieramy wkrótce, tak, transfery będą i tak dalej. Numer konta, oj, zgubiłem, gdzie pana Iwan? Swift kody. Obraz prawdopodobnie skradziono, słuchajcie, bo trafił do kolegiaty w Kaliszu w 1973 roku. Dla zatarcia śladów podpalono cały ołtarz.
O.
Więc jak widzicie, jakiś kolekcjoner przejął, a jak to u nas w naszym podcaście, no mamy kryminał, intrygę. W roku pańskim 1624, w wieku lat 30, odwiedził Niderlandy pod przybranym nazwiskiem, występował jako Snopek, Snopkowski, Snopczyński, Władysław IV Waza, książę, formalnie car Rosji. Tak go tytułowaliśmy, przypominam, ale jeszcze nie król. Skąd ten snopek? Ponieważ jak spojrzycie na herb wazów, to tam jest właśnie snopek. Tak? Taki zboża, więc proszę bardzo, czemu nie? I ruszył w towarzystwie znanego z pobożności, no nazwijmy go dewotą po imieniu, Albrychta Stanisława Radziwiłła. To jest linia Radziwiłłów, tu jest, mamy pierwszy ważny wątek ukraiński, no to oczywiście linia wołyńska z Ołyki. Tam się urodził, tam pochowany w Ołyce, fundator Kolegium Jezuitów w Pińsku, starosta łódzki, a potem kanclerz wielki litewski. Więc jak widzicie, człowiek i korony ukraińskich ziem i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest oczywiście inna gałąź Radziwiłłów niż tych, o których wam ostatnio opowiadaliśmy, tych Kalwinów. On ich, delikatnie mówiąc, nie przepadał za rodziną. Wybrał inną opcję polityczną. Troszeczkę byśmy powiedzieli, jak na tamte czasy, rodzina Kurskich, tak? No więc przyszły król wyjechał, no taka podróż, prawda, edukacyjna na zachód Europy. Chodziło też o to, że właśnie rozchorował się w Chocimiu, to tam po to były zbierane pieniądze, bo w 1621 pod Chocimiem walczyliśmy razem z kozakami. Wielka rola wtedy Piotra Sachajdecznego, hetmana wielkiego, hetmana kozackiego i hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz walczą z Turkami osmańskimi i Tatarami. Wielka bitwa, też Mołdawianie, Wołoszczyzna po ich stronie, tak? No i generalnie tam się rozchorował i złożył taki ślub, że odbędzie pielgrzymkę do Loreto we Włoszech, żeby podziękować Matce Boskiej za zwycięstwo, taki remis zwycięski i uzdrowienie. No tylko, że jak spojrzycie, jak ruszył, to tak ruszył tak do tego Loreto.
Naokoło.
Bardzo naokoło, ale dobrze, na podróże kształcą. Odwiedził dwór cesarza Ferdynanda II, potem właśnie trafił do Brabancji, brał udział w oblężeniu twierdzy Breda podczas dowywania jej przez słynnego wodza hiszpańskiego Spinole. To Włoch z Genui. I ta republika zawsze się trzymała z Hiszpanią, na przykład przeciwko Turkom osmańskim. I jak spojrzycie na mapę, to właśnie było kluczowe dla Habsburgów, dla ich posiadłości, żeby właśnie kontrolować poprzez Morze Śródziemne, potem ten szlak do bardzo cennego, prawda, że tak powiem, perły w koronie, brylancika srebr rodowych, czyli Niderlandów południowych, bardzo bogaty region. No i ta Breda to oczywiście, Pawle, z czym ci się kojarzy z malarstwem?
Breda? Z niczym się nie kojarzy.
Poddanie Bredy, wybitny, wielki obraz Diego Velázqueza.
Tak, ale to przecież Hiszpan. No,
tak, to naprawdę pochodzenia portugalsko-hiszpańskiego.
Rzeczywiście Velázquez.
Wielki, tak, ja go też uwielbiam, bardziej niż Rubensa. Tutaj dokonam takiego coming outu. I w trakcie pobytu w Niderlandach królewicz zapozował dla Rubensa. Następnie do Rzymu, tam u papieża Urbana VIII, przyjęto go z wielkimi honorami. W bazylice świętego Piotra papież osobiście przepasał królewicza mieczem i nałożył mu kapelusz. No to oczywiście wybitne postacie. No, został znany obrońca wiary. Rycerz krzyżowy, kontrreformacja, prawda, przedmurze chrześcijaństwa, antemurale, walczył z Turkami. Pamiętaj tutaj, drogi Pawle, że jeśli chodzi o sojuszników tureckich, to wówczas była oczywiście Francja, która bardzo nie lubiła Habsburgów, oraz liczni wyznawcy protestantyzmu, na przykład węgierscy. Tak? Władek był tak naprawdę, można powiedzieć, Habsburgiem po mamie, po kądzieli, ponieważ matka była Habsburżanka i jego pierwsza żona też. Czyli generalnie bardzo, potem jak spojrzysz na obrazy, w tym też Velázqueza, no to niestety się zrobiły pewne charakterystyczne rysy twarzy, jeśli chodzi o Habsburgów, tak to nazwijmy, w wyniku tego
tak,
intensywnych, że tak powiem, koligacji też takich.
Ale w wąskim gronie.
W wąższym gronie. Kółeczko wzajemnej adoracji. No więc portret, który wykonał Rubens, został wykonany na zlecenie infantki Izabeli, namiestniczki Niderlandów hiszpańskich, oczywiście Habsburżanki, infantka hiszpańska i portugalska, infantka, czyli następczyni tronu.
I z tym mi się kojarzy Velázquez, z też, infantką.
Też arcyksiężna austriacka. No i najstarsza córka króla Hiszpanii i Portugalii, Filipa II Habsburga, jego powinieneś bardzo z Velázquezem kojarzyć. I ona, bo my też promujemy kobiety, pokazujemy, że gender jest istotny, że kobiety też miały bardzo duży wkład. Ona bardzo, bardzo wspierała rozwój Niderlandów. To jest taki złoty wiek, pokój, i ona inwestuje w rozwój ekonomiczny, właśnie w rozwój kultury w dzisiejszej Belgii. I oczywiście takim miastem, które wtedy się bardzo rozwija, to jest Bruksela. i tam odwiedza ją właśnie Władysław. I mamy ten portret. Przedstawiam Władysława, jest na tle kotary. Jest ubrany w strój hiszpański. Wtedy pamiętaj, że Hiszpania też no, była potęgą naprawdę globalną i już troszeczkę słabsza niż w XVI wieku, wiadomo, ale nadal mocna. Ta wojna, która się wtedy toczy, to już jest taki okres, że no, trochę Francja ją właśnie, no powiedzmy, pobije i wyprzedzi, ale pozostanie mocarstwem Hiszpania bezdyskusyjnie. No więc mamy coś takiego, że moda hiszpańska oddziaływuje na całą Europę. Nawet do nas dociera, że niektórzy magnaci też się tak ubierają, tak? I nawet na Francję i na Paryż. To co bardzo to podkreślają oczywiście Hiszpanie, bo wiadomo, jaka jest ta relacja hiszpańsko-francuska z pewnymi kompleksami. I ten portret był w pałacu w Brukseli i niestety spłonął w 1731. Natomiast powstało bardzo dużo replik namalowanych na prośbę Władysława i potem kolejne repliki, które też trafiły na dwór Polski. Najbardziej znana kopia należała do zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i niedawno została przekazana Zamkowi Królewskiemu. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o gest, tak, jest własnością polską. Inne dzieło Rubensa, związane z Izabelą i z Polakami, to jest jego obraz królowa Tomyrys z głową Cyrusa. Tomyrys to właśnie ta Izabela, a ta głowa Cyrusa to generalnie, tak można powiedzieć, Holender. O. Taki personifikacja Holendra zbuntowanego, ale który właśnie pod Bredą poniósł klęskę z rąk hiszpańskich. No i w tle jest, tak byśmy powiedzieli, wschodni orszak. Oni wyglądają po prostu kontusze i oczywiście nakrycia głowy charakterystyczne dla, w cudzysłowie, Orientu. Tak to było postrzegane i prawdopodobnie to jest właśnie ten Władysław IV. Przekaz jaki był? Pokazać im, kto tu triumfuje, kto jest potęgą i zrobić na nich wrażenie. Tak? Bo tutaj oczywiście z wazami był taki problem, że szczególnie Zygmunt III był arcykatolicki, bardziej papieski niż papież. No Szwed, który stał się katolikiem, więc strasznie chciał się wykazać. Ale no niestety nasza szlachta, bynajmniej no była cały czas spora grupa niekatolików i nawet wśród katolików naprawdę przeważała opcja, no my nie chcemy się bezpośrednio mieszać w różne konflikty i nie chcemy mieć Habsburgów na tronie. Bo boimy się ich absolutyzmu. I teraz oddajmy głos a propos tego obrazu Władysławowi Łozińskiemu z Lwowa, autorowi, można powiedzieć, antropolog kultury, Życie polskie w dawnych wiekach, jego książka i uwaga. Kostiumy polskie z najlepszych czasów podobały się bardzo w Europie. Malowniczością swoją i bogactwem, tym bardziej podobały się artystom. Rubens musiał widzieć kostiumy polskie i ubierać w nie swoje postacie, zwłaszcza takie, którym chciał nadać cechę egzotyzmu i fantastycznego przepychu. Na obrazie Rubensa królowa Tomira po ścięciu Cyrusa, owa postać umieszczona obok opasłego Turka, czy to nie Polak? Twarz wąsata, polska, szabla polska, kołpak na nim polski. Ten opasły Turek to też możliwe, że nasz, że to tak naprawdę my. Ale powiedzmy, no orszak jest zróżnicowanych ludów wschodu. Następnie z Rubensem i z Polską związana jest kolejne zjawisko bardzo ciekawe, że macie artystów wybitnych z Niderlandów, którzy trafiają do Polski i robią tam karierę. I jednym z nich był uczeń Rubensa, którego oczywiście Rubens polecił gorąco i jako bardzo zdolnego, utalentowanego ucznia, Peter Soutman z Haarlemu, czyli z jedziemy na północ do Niderlandów tych już holenderskich, dzisiaj w Holandii. Piękne miasto, bardzo fajne, bardzo polecam. I namalował bardzo ciekawy właśnie wizerunek konny królewicza Władysława IV. I malarz spisał się tak dobrze, że właśnie został zaproszony przez Zygmunta III Wasa króla do Warszawy i został jego nadwornym malarzem. Przez kilka lat mieszkał w Rzeczpospolitej, malował właśnie i Zygmunta III, i Konstancję Austriaczkę. I następnie, jak po 4 latach stwierdził, wracam do Haarlemu i tam po powrocie już zamieszkał i był malarzem. Tam już zakończył swój żywot. Oczywiście cały czas odcinał kupony od tego, że mógł powiedzieć, jestem uczniem Rubensa i byłem nadwornym malarzem króla Polski. Inny malarz pochodzący z Niderlandów holenderskich, północnych, to nadworny malarz Władysława IV, Pieter Dankers-Drie, urodzony w Amsterdamie, wybitny malarz oczywiście barokowy, który przybył jako ukształtowany już artysta i wywarł ogromny wpływ w Polsce na rodzime malarstwo portretowe. Potem byli artyści, którzy starali się tak jak on malować. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam o wielkich, prawda, takich panach jak Wilhelm Hondius i inny to Jeremiasz Falk, i którzy byli grawernikami, robili takie, prawda, rytownikami. I większość obrazów właśnie Derry zachowała się dzięki nim, ale właśnie jako te, oni to zrobili, powiedzmy, takie, można powiedzieć, jako sztychy, tak? I Falk był Niemcem z Gdańska, wybitny rytownik, ale pracował, mieszkał i drukował w Holandii. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy, że Holandia była w tym bardzo dobra. Sam Wilhelm Hondius też oczywiście z Niderlandów, ale bardzo związany z Gdańskiem. Falk wykonał około 500 sztychów. To są przeważnie portrety polskie. Właśnie Władysław IV, Maria Ludwika, żona, Jan Kazimierz, jego brat, tak, też król polski, Radziwiłłowie, sceny biblijne, alegoryczne. Stworzył, można powiedzieć, swój oryginalny typ rytowanego portretu, taki bardziej z profilu, w owalu, tak? I dzisiaj, jak poszukacie te prace Derry'ego, Dankersa, prawda, to znajdziecie i w Brukseli, i w Amsterdamie, i w Danii, Szwecji. Tutaj mamy bardzo ważny ten wątek związków właśnie wazów z Skandynawią, bo stamtąd pochodzili, koligacili się wcześniej z Jagiellonami. I oczywiście, jak spojrzycie na mapę, to nie jest przypadek, ścisłe związki Morza Bałtyckiego z Morzem Północnym i w efekcie Niderlandów, Skandynawii i Gdańska. W Gdańsku, w Muzeum Narodowym, jest obraz Derry, portret młodego mężczyzny. On jest o tyle bardzo ciekawy, że w tle jest panorama Gdańska, a na stole, jak to często w takich obrazach a la horenderskich, niderlandzkich, piękny perski lub turecki kobierzec. Bo na nie była też wielka moda. I kolejny obraz, który jest związany z podróżą Władka IV, kojarzony najprawdopodobniej, to jest obraz Polski Kozak.
Ładna nazwa.
Ładna. Tytuł taki. I Ukraińcy powiedzą, on naści, on. A Polacy, tutaj tak, czytałem taki artykuł, to na pewno nie kozak, bo on jest piechurem, tak? No, momencik, momencik. Oczywiście tu nawiązanie do Lisowczyków, o których wam opowiadaliśmy, o lekkiej kawalerii. Jest w Monachium ten obraz, w Pałacu Elektora. I autorem tego obrazu jest kolejny wielki, wybitny, flamandzki, czyli jak wrzuciliśmy Rubensa na stół, to dorzucamy kolejną bardzo mocną kartę w naszej talii marszandów. Troszeczkę się czuję, drogi Pawle, jakbyśmy byli na jakiejś licytacji. Przebijam Antoon van Dyck. Wielki malarz, też z Antwerpii, ale który umarł w Londynie, bo został nadwornym malarzem właśnie w Londynie. I wielki malarz oczywiście epoki baroku, znany bardzo jako autor portretów, uważa się, że naprawdę znakomicie malował konie. Kształcił się w pracowni Rubensa, awansował z, prawda, można powiedzieć, od pucybuta do milionera, to od ucznia do współpracownika, czyli równy status, nawet uzyskał taki tytuł malarski, prawda, mistrza, tak? I teraz spójrzcie na jego biografię, podobnie jak jego, prawda, nauczyciel Rubens, spotkamy go we Włoszech, w Rzymie, w Genui i następnie powrót do Antwerpii. To też było bardzo popularny motyw wśród artystów, że właśnie jeździło się do Włoch, rozwijało się warsztat, malowało się tam dla ważnych postaci, no i potem trafił do Karola I, króla Anglii, i został jego nadwornym malarzem. I teraz tak, co to jest ten obraz Polski Kozak? Zobaczcie sobie w Google, co widzimy. Czyli mamy jeźdźca bez strzemion, uprzęży, siodła, jest tylko czaprak, czyli naprawdę taki dziki kozak, dżigit można powiedzieć. W tle morze, zachód słońca, robi się romantycznie. I oczywiście żupan, pas, czapka, kołpak podszyta rudą kuną albo rudą wydrą, co tam lisem. O, taka scenka rodzajowa. I teraz gdzie? Teoria jest taka, że prawdopodobnie właśnie kiedy w Genui był książę Władysław IV, bo był, tam się spotkał z van Dyckiem i namalował kogoś z jego świty. I tutaj jako, że ta hipoteza jest mocna, to sam Van Dyck sportretował w stroju polskim Martena Ricarta, który pochodził z Antwerpii i który też był bardzo ważnym flamandzkim malarzem, tylko bardziej takich właśnie landschaftów. I generalnie na portrecie wygląda jak magnat polski. Żupan jedwabny, karmazynowy, delia granatowa, podszyta lisami, czapka, kołpak. Więc mamy kolejny wątek związany z tą podróżą, tym razem Van Dycka. I jak jesteśmy przy Włoszech i przy takim właśnie tendencji, żeby malować w strojach polskich, to na przykład pan Just Sustermans, Giusto, też zwany po prostu Giusto po włosku, Giusto, z Antwerpii znowu, który zmarł we Florencji tym razem, związał się z Włochami, bardzo dobry malarz, tym bardziej tutaj mamy ewidentnie on martwe natury, bardzo dobre, zwierzęta i Sustermans związał się, zmarł we Florencji, czyli rodzina jaka? Drogi Pawle, Florencja, z czym ci się kojarzy?
Medyceusze,
tak. Pokaż lekarzu, kasa. Co masz w garażu. Są bardzo wielkie pieniądze, ale też to jest dowód. On zawsze Just może powiedzieć, moi drodzy, no jest tak, że jestem wybitnym naprawdę malarzem i jeśli medyceusze mnie zatrudnili i już potem byłem ich nadwornym malarzem i teraz kogo on wykonał portret, jeśli chodzi o nas? Leopolda Medyceusza, jest to mały chłopiec przebrany w strój polski. Leopold Medyceusz, włoski kardynał i skąd ten motyw polski? Teraz szukamy. Przez Habsburgów, bo mamusia jego to Maria Magdalena Austriaczka i prawdopodobnie strój dostała od cioci. Ta ciocia to Konstancja, żona Zygmunta III Wazy i matka naszego króla Jana Kazimierza. I gdzie ją możemy zobaczyć? Panią Konstancję Habsburżankę na legendarnej, o której wam już nieraz opowiadaliśmy, rolce sztokholmskiej. To jest coś wspaniałego, pokazujące właśnie ten orszak weselny ludzi z całego świata, którzy właśnie świętują, bo jest to ślub i wesele Zygmunta III Wazy z Konstancją Habsburżanką. Sustermans namalował też przyszłą żonę Władysława IV, oczywiście Habsburżankę, Cecylię. Czyli jak widzicie, mamy coś takiego, że jest ewidentnie ten związek z Habsburgami i z Niderlandami. Stroje w drugą stronę na obrazach, czy możemy znaleźć? Bo obiecaliśmy tak, czyli z Niderlandów do Europy Wschodniej. Tak, moi drodzy. I to jest bardzo, bardzo fajny obraz, związany z bardzo ciekawą postacią. To jest obraz, który się nazywa Portret Dedesza Agi ze świtą. Czy już jak sobie możecie już wyobrazić?
Dedesz Aga.
Dedesz Aga, fajnie się nazywa, nie? Jak jakiś ten spokojnie lider zespołu rapowego, hip-hopowego z Kadikoy w Turcji. Dedesz Aga. W tym przypadku autor tego, albo to z Sarajewa by było, aga. Autor tego obrazu to Daniel Schulz z Gdańska. Urodzony i zmarły w Gdańsku, Niemiec, ale uważany za jednego z najwybitniejszych artystów w Rzeczpospolitej w XVII wieku. Malarz nadworny Jana II Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz Jana III Sobieskiego. Czyli jak widzicie, można było dziedziczyć stanowisko po królu. Umarł, niech żyje król, umarł król, nie ma problemu. Ja cały czas przez zasiedzenie, kolejna kadencja. Oprócz tego obrazy władców i magnatów. Często atrybucja, bo on się nie podpisywał, niepewna. Atrybucja znaczy autorstwo, czy to na pewno, więc czasami niektóre jego obrazy uważa się, że mówi się prawdopodobnie Schulza. Między innymi jest autorem słynnego portretu Jana Kazimierza, który wygląda naprawdę tak po pańsku patriotycznie w stroju polskim, tak? Czyli granatowa delia i czerwony żupan. I generalnie chodzi o to, tak się ubierał, jak się tłukł z kozakami nasz król Jan II Kazimierz. Trzeba było wyglądać, tak zagrzewać do boju polską szlachtę. Zachował się oczywiście Hondius, nieodżałowany Hondius, pamiętajcie o nim, zachował się właśnie na rycinie Hondiusa. Sobieskiego namalował w zbroi, to jest bardzo fajna, bo ta zbroja, słuchajcie, jest wzorowana, opowiadaliśmy wam o tym kiedyś w podcaście, na zbrojach sarmatów przedstawionych tych z ludu starożytnego, pojechaliśmy do Włoch, są na tych wszystkich kolumnach Trakowie, Sarmaci, Takowie, no i generalnie taki właśnie zbroja z takimi malutkimi łuskami, proszę bardzo, że tak powiem, tradycja wynaleziona, retro bierzemy i Sobieski jest naprawdę sarmatą, tak? Pamiętajcie, my się tylko do Rzymu nie odwoływaliśmy, tylko też do tych, którzy walczyli z Rzymem. Tak, to jest ta pewna sprzeczność, z którą do dzisiaj nasz wspaniały naród sobie troszeczkę nie radzi, jak sobie to uporządkować. I namalował też generała artylerii Marcina Kazimierza Kąckiego, który jest dla nas ważny, bo my zawsze staramy się dorzucić wątki ukraińskie, więc wojewoda kijowski przez wiele lat, kasztelan lwowski, wiele starostw na Rusi, prawda, na ziemiach Rusi ukraińskich. I poznawał sztukę wojenną, w tym w Niderlandach, w ramach podróży, bo powiedzmy Władysław tego głównie malowali i tak dalej, ale niektórzy jeździli się po prostu bić. No oczywiście Władek odpowie, chwileczkę, przecież brałem udział w oblężeniu Bredy. Tak? No brał. Był podpułkownikiem piechoty, generałem artylerii wybitnym, brał udział, na przykład pamiętacie, opowiadaliśmy wam w tej wielkiej wyprawie w latach 60. XVII wieku, to były te największe wojsko, w której są i Kozacy, i Tatarzy na Rosję, ostatnia taka wielka, potem kampanię Jana Sobieskiego, między innymi Chocim, Wiedeń i tak dalej, właśnie dowódca artylerii pod Chocimiem i co ważne, jako jedyny przeprowadził działa przez Las Wiedeński i użył ich przeciwko Turkom. To, no, można powiedzieć, wybitny. A Holender odpowie, my go tego nauczyliśmy. A ja odpowiem oczywiście chwileczkę, panowie, u was no, najwyższe wzniesienie nie przekracza tych i to zdecydowanie jest niższe niż Las Wiedeński. No dobrze, ale wróćmy do Kąckiego. Dlaczego on jest bardzo ciekawy, związany z Ukrainą? Mamy w jego dobrach powstaje szaniec, na bazie którego później Kącki zbuduje okopy Świętej Trójcy. O. Pierwszy szaniec zaprojektował pan Boplan. Pamiętacie? Nazwisko znakomite, bo plan od planowania, ten wielki Francuz, który bardzo dużo tworzył znakomitych map Ukrainy, Polski i też jego opisy Ukrainy są niezwykle ważne dla poszerzenia wiedzy o Kozakach, o Ukrainie w Europie Zachodniej. Niezwykle ważna postać. No to on, już będąc we Francji, Kącki go poprosił i on to zaprojektował. Natomiast ten już sama twierdza, okopy Świętej Trójcy, symbol właśnie polskiego przedmurza i tak dalej, przy Kamieńcu Podolskim, został zaprojektowany przez Tylmana z Utrechtu najprawdopodobniej. Tylman z Utrechtu, jak przejdziecie się po Warszawie, wybitny, wielki architekt holenderski, który zachował bardzo, bardzo dużo wspaniałych budynków, kościołów, pałaców, jest przez niego zaprojektowanych, z Warszawą jest bardzo związany i generalnie uważa się go za właśnie tą osobę, która zaprojektowała twierdzę okopy Świętej Trójcy, a sam Kącki tak się wyrobił, że jak umarł Sobieski, to był pomysł, dobra, no ten Sobieski był w sumie niezły. Ja tutaj stawiam to oczywiście w nawias, bo jako dowódca wojskowy, wybitny polityk, no raczej słabo, to Kącki był brany pod uwagę jako potencjalny kandydat na króla pod hasłem chcemy piasta, szlachta chce piasta. I teraz tak, jak jesteśmy przy Szulcu, bo wracamy do niego, i więc mamy Kąckiego, mamy portrety władców, magnatów, to za co Kąckiego tak bardzo ceniono? No to znakomity, można powiedzieć, bezbłędny warsztat. Głęboki koloryt. Tutaj troszkę oczywiście cytuję historyków sztuki. Umiejętne pokazywanie dynamizmu postaci poprzez operowanie światłocieniem i dbałość o najdrobniejsze szczegóły. I do tego to było mylące, że niektórzy badacze mówili, ojej, to nie on, to na pewno jakiś Holender albo Flamand. I o co chodzi, co było na rzeczy? Tak, on był w Niderlandach prawdopodobnie dwa razy i generalnie był ewidentnie bardzo zafascynowany, jak wam zaraz pokażę, jakimi artystami i oni byli dla niego źródłem inspiracji i był bardzo doceniany właśnie za tą, można powiedzieć, taką, że postacie, które portretował, przyznają wszyscy, że jest naprawdę w nich wewnętrzna głębia psychologiczna, którą on oddaje. I teraz oddajemy głos Mariuszowi Karpińskiemu, wybitnemu historykowi sztuki, który napisał tak o nim. Najdoskonalszy reprezentant barokowego portretu psychologicznego w Polsce. Bardzo spopularyzowany właśnie i przez Hondiusa, i przez Falka. I stąd wiemy znowu, że stworzył znacznie więcej obrazów, niż się zachowało. I wzorami dla niego kto był? Franz Snyders, z Antwerpii, malarz barokowy, animalista, wychował się pod opieką Rubensa. Zawsze jednak trafimy do tego warsztatu. Bartolomeusz van der Helst z Haarlemu, holenderski tym razem malarz, przez większość życia mieszkał w Amsterdamie i który jest zaliczany obok Rembrandta i Halsa do najwybitniejszych portrecistów XVII-wiecznych. Następnie mamy Adriana van Utrechta, który nie pochodził z Utrechtu, ale z Antwerpii. I znowu malarz barokowy, martwa natura szczególnie i malował szczególnie pod wpływem właśnie Snydersa. Ten świat był mały, oni się często znali. Tutaj można znaleźć takie właśnie po nitce do kłębka, ale widzicie, że Daniel Schulz był i był zainspirowany. To jest też kwestia, no człowiek pochodził po prostu z Gdańska, tak? I teraz parę słów o obrazie. Bo ten obraz jest niezwykle ciekawy. On jest w Ermitażu.
Dede Chaga.
Widziałem go, jak kiedyś jeszcze można było jeździć do Rosji. Teraz oczywiście nie jestem zainteresowany, więc najdelikatniej takim wyjazdem. I jest w Ermitażu w dziale malarstwa niderlandzkiego. Dede Chaga kim był? Zacznijmy. Krymski... tatarski dyplomata i wojskowy, wielokrotnie odwiedzał Polskę, więc nie było problemu, żeby zapozował. Szczególnie długo siedział we Lwowie. Można powiedzieć, pamiętacie, że opowiadaliśmy, że był taki okres, że to była de facto stolica Polski i że Jan Kazimierz mógł się tam schronić, a wogół tylko Tatarzy naokoło i dzięki temu nie podchodzili straszni Szwedzi, Kozacy i tak dalej. Dowodził jednostkami tatarskimi, które po naszej stronie walczyły przeciwko Rosji w tych właśnie kampaniach bardzo ważnych 1660 i 1663. Czyli widzicie, Kącki i Dede Chaga byli towarzyszami broni, a potem możliwe, że przeciwko sobie walczyli. Tak to wówczas wyglądało. Na portrecie co widzimy? Dede Chaga plus 6 osób, a jeszcze z Sobieskim się też kontaktował i przyjaźnił. 6 osób, w tym karzeł i zwierzęta. To było bardzo charakterystyczne, też to tak zwane, byśmy powiedzieli, element animalny, jak mówi nasz prezes. Pies, sokół, małpa, kota nie ma. Wszystkie stroje tatarskie, krymskie, alias wel, jakbyśmy powiedzieli, polskie. I jeden pan stoi z sokołem. I on jest w stroju, słuchajcie, niderlandzkim. I przypuszcza się, że to jest młodszy brat Dede Chagi. Bo jest wiekowo i tak dalej. Więc mamy coś takiego, że Dede Chaga sobie zażyczył obraz. Schulz, najlepszy, maluj. Maluj, Schulz.
A jeszcze tu małpa jest, też namaluj.
Małpa, dawaj mi tu małpę, sokoła i tak dalej. Pies i z sokołem, proszę bardzo. Brat, przebieraj się. Ale co to? Co to za stroje? Co to za... Przebieraj się. I teraz tak. Co jest ciekawe, słuchajcie, że mamy taką sytuację. Skąd on się wziął w Ermitażu? Więc on trafił, Dede Chaga go zabrał na Krym. Teraz oczywiście powiecie, nie, no muzułmanie, no nie malują portrety i tak dalej.
Religia zabrania.
Nie, no nie pasuje do tych pewnych stereotypów i wyobrażeń, które macie. I prawdopodobnie jak była inwazja w roku 1736 rosyjska na Krym, to zostało zabrane ten obraz jako łup i trafił w ten sposób do Petersburga. Natomiast jakie są bardzo ciekawe elementy, które też nie pasują do takich stereotypowych motywów, jeśli chodzi o Osmanów. Dede Chaga siedzi bez nakrycia głowy, a generalnie w malarstwie wówczas osmańskim, tatarsko-krymskim powinno się mieć perskim nakrycie głowy. Brak nakrycia głowy jest doświadczeniem upokorzenia. On trzyma w dłoniach, ale sam nie ma nakrycia głowy. Następnie to, co jest ciekawe dla każdego fryzjera, rewia fryzur mody na głowie. Bardzo różne fryzury. One też oczywiście, możemy powiedzieć, wyglądają jak fryzury podgolone łby naszych szlachciurów. Ale jest ta rewia mody i oczywiście jeden pan, który nie pasuje. Który pan?
Holender.
Holender naprawdę zrobił się na Holendra. I tutaj jest coś takiego, że według jednego z polskich historyków sztuki mamy do czynienia, Adam Jasieński podkreśla, że tutaj ewidentnie taki familijny portret, family photo, jakbyśmy powiedzieli, przypomina obrazy królewskie, angielskie, które malował właśnie Antony van Dyck, gdzie mamy właśnie kilka postaci z rodziny królewskiej. To Dedesz Aga, możliwe, że była rozmowa taka z Szulcem, z Gdańska, to tylko u nas. W Polsce mogło się dziać coś takiego. Panowie sobie siedzą i ten mówi, słuchaj, słyszałem, że ten Van Dyck to tam króla Anglii namalował. Mogę też ci taki zrobić. No dobrze. I teraz tak, Adam Jasiński tak napisał i tym kończymy. Portret, który umieszcza modela wśród różnorodnych odniesień kulturowych, ukazuje niestabilność jakiegokolwiek binarnego pozycjonowania, ja to tłumaczyłem z angielskiego, ja versus obcy. Chrześcijanin versus muzułmanin, wschód versus zachód, w sytuacji płynnych granic Europy Środkowo-Wschodniej we wczesnym okresie nowożytnym. Dziękuję bardzo.
Piękne motto dla całego naszego programu. Który
Płynna granica.
Tak, ale nie dotyczy tylko, jak świetnie wiedzą ci, którzy nas słuchają, nie tylko dotyczy naszej części Europy. Za tydzień słyszymy się jak zwykle późno popołudniowo, piątkową porą. To był Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.